Gościem programu jest pan profesor Wojciech Świątkiewicz, socjolog z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Nawiążę na początku naszej rozmowy do tytułu pana publikacji z 2020 roku. Odwrócony dekalog. Popękana kultura. Socjologiczne refleksje wokół kultury i religijności. Tekst ukazał się w rocznikach nauk społecznych. Co zawiera i czym się charakteryzuje odwrócony dekalog, czyli to określenie zawarte w tytule i też skąd pomysł na takie sąsiedztwo pojęć?
Dziękuję pani redaktor za zwrócenie uwagi na ten tekst. Jestem zaskoczony, że był on przedmiotem lektury. Po pierwsze, zostałem zaproszony do opracowania wyników badań empirycznych prowadzonych wśród polskiej młodzieży. Socjolodzy mówią, że to są takie badania prowadzone na próbach reprezentatywnych. Badania były prowadzone w zespole kierowanym przez profesora Sławomira Zarębę z Warszawy. Ja dostałem do opracowania taki właśnie temat, który wiązał się z postawami młodzieży wobec dekalogu. Zorientowałem się, że z tym dekalogiem to jest tak, że to jest po pierwsze zestaw tych przykazań stanowi pewien kod kulturowy naszej kultury, kultury chrześcijańskiej, czy może nawet szerzej powiedzieć cywilizacji chrześcijańskiej. No i jak opracowywałem wyniki tych badań, to okazało się, że jest trochę inaczej niż by to wynikało ze struktury dekalogu, bo dekalog jest bardzo wyraźnie ustrukturyzowany. Są trzy przykazania boskie i te są ważniejsze i potem wszystkie inne, te siedem pozostałych, które są konsekwencją tych pierwszych trzech. I stąd moja nazwa na odwrócony dekalog, bo to nie jest tak, że on w ogóle nie jest akceptowany, że te przykazania nie są uznawane, nie są respektowane. Natomiast tak to przynajmniej z tych moich badań wynika, że te przykazania najważniejsze są w najmniejszym stopniu akceptowane albo nawet odrzucane. A te przykazania, które są konsekwencją tych pierwszych trzech podstawowych, w różnym stopniu są akceptowane, ale silniej niż te trzy pierwsze. No i stąd pomysł na to, że to jest właśnie taki dekalog odwrócony. Muszę powiedzieć, że to pojęcie, które wprowadziłem, spotkało się też z pewnymi komentarzami, bo ja nie byłem pierwszy, który jakoś próbował opisywać te wyniki badań, te refleksje nad poziomem akceptacji dekalogu, no i sposobami, w jaki wpisywany jest w praktyki życia codziennego. Natomiast wymyśliłem, że to jest właśnie coś, co jest odwrócone. No więc to po pierwsze. Po drugie, no może nawet warto zwrócić uwagę na to, że właściwie żadne z tych przykazań dekalogu nie znajdowało całkowitej, pełnej akceptacji. Takie są rezultaty tych badań. A dlaczego popękana kultura? No dlatego, że dekalog, to teza ta podstawowa, leży u podstaw chrześcijańskiej cywilizacji. No oczywiście, że dekalog plus pewno teolodzy powiedzieli, że kazania na górze jeszcze też, to one stanowią ten fundament chrześcijańskiego aspektu cywilizacji łacińskiej, bo to tak też w tym kierunku możemy pójść. No ale skoro te zasady są w dużym stopniu właściwie kwestionowane i odrzucane, jeśli nie marginalizowane, to właśnie nawet odrzucane, to znaczy, że podstawy, na których wznosi się ten gmach, jeśli tak można powiedzieć, chrześcijańskiej cywilizacji, tej łacińskiej cywilizacji, no on tam gdzieś zaczyna pękać u swoich podstaw.
Sformułowanie odwrócony dekalog.
Popękana kultura.
Popękana kultura przykuwają uwagę naszą. Zwraca uwagę również określenie aksjologiczna wichrowatość. Nawet uśmiechnęłam się, gdy pierwszy raz przeczytałam ten tytuł. Nawiązuje do wykładu, który wygłosił pan na Uniwersytecie Rzeszowskim. Samo pojęcie wichrowatości kojarzy mi się z czymś, wiadomo, niestabilnym, ulotnym, niepewnym, a co za tym idzie, trudnym do zdefiniowania. A gdy jeszcze do tego dodamy aksjologię, to tworzy nam się rebus.
To jest taki może bardziej hermetyczny język właściwy, no niektórym przynajmniej refleksją socjologiczną. W każdym razie ja jakoś jestem do tego typu myślenia przywiązany. Aksjologiczna wichrowatość, rzeczywiście takie pojęcie wprowadziłem kiedyś tam w swoich pracach i tak jak pani redaktor powiedziała, no właśnie chodzi o to niedookreślenie, o to takie niezdefiniowanie, niestabilność. Wichrowatość oznacza wydmuchiwanie tego, co jest, mówimy o normach, o wartościach, o symbolach, o stylach życia, o zwyczajach i przedmuchiwanie. Taka kategoria metaforyczna, wyprowadzona też z takiej tezy, która dobrze zadomowiona jest, no znowu w naszym kodzie kulturowym, to po łacinie brzmi spiritus flat ubi vult. Znaczy duch wieje, kiedy chce. To nie wiadomo, kiedy i w którą stronę i z jaką częstotliwością i z jaką mocą. I wydaje mi się, że ta kategoria aksjologicznej wichrowatości dobrze pasuje do współczesności, która no właśnie jest taka niedookreślona, niestabilna, oderwana od takiego międzypokoleniowego przekazu kultury, którą charakteryzuje dyferencjacja społeczna, czyli że różne segmenty życia społecznego, takie jak na przykład rodzina, jak praca, jak życie towarzyskie, jak kultura, jak polityka, one oczywiście, że ze sobą są powiązane no, w projektach życia indywidualnego, ale są jakby obok siebie, kierują się własnymi regułami, niewzajemnie są powiązane i wzajemnie umocowane. Jeszcze taka zasada, którą można opisać kategorią vivere in momento, czyli żyć chwilą. Właściwie nieważne to, co było wczoraj, ale nieważne to, co będzie jutro. Istotne jest to, co dzisiaj stanowi o jakiejś wartości, o jakimś celu życia, no nawet i takiego codziennego, zwykle związanego z konsumpcją, czy z rozrywką, czy z jakimiś jeszcze innymi perspektywami. Chodzi o koncentrację na teraźniejszości, na ulotności teraźniejszości, stąd ta wichrowatość. No właśnie w tych kontekstach takich socjologiczno-filozoficznych, które właściwie są refleksją nad kulturą postmodernistyczną, mówi się, że jedyną trwałą wartością jest zmiana. Z tym się wiąże oczywiście kategoria relatywizmu, który jest absolutyzowany. No i właśnie stąd to pojęcie takie metaforyczne, oczywiście aksjologicznej wichrowatości, czyli tej zmienności, różnorodności, ale zorientowanej na refleksję nad wartościami, nad symbolami, nad tym, co stanowi o kodzie kulturowym współczesnej rzeczywistości.
Przypomnijmy, aksjologia, najogólniej nauka o wartościach. Tak, tak, filozof tak. Może rozpatrywać subiektywny aspekt, obiektywny tego, a socjolog, gdy pisze, bada, mówi o aksjologii, na czym się koncentruje?
Też jest bardzo wiele różnych możliwości koncentracji.
Tym myślę, pośród wichrowatości.
Pośród wichrowatości, ale chodzi o samo rozumienie tak, wartości. Tak. Mnie bliskie jest ten sposób myślenia, który zwraca uwagę, że wartością jest wszystko to, co stanowi dla nas przedmiot szacunku, uznania, dążenia, akceptacji, co chcemy osiągnąć w swoim życiu, co stanowi jakiś punkt orientujący w naszym projekcie życia, nawet jeśli ten projekt życia jest właśnie taki zorientowany na teraźniejszość, na współczesność. A jak już to coś osiągniemy, to na przykład te pieniądze, tą wiedzę, tę miłość, tą przyjaźń, to spotkanie sympatyczne, to nie chcemy tego stracić. Coś, co dla nas jest godne szacunku, uznania, pożądania, a jak już to coś osiągniemy, dużo wysiłku wkładamy w to, żeby no na przykład studia, mówię studentom zawsze dziękując za to, że przychodzą na wykład, że to są ich wybory aksjologiczne, mogą nie przyjść na wykład. Przychodzimy na wykład, bo być może to coś jest dla nas ważne, to spotkanie jest dla nas ważne i w tym sensie jest to wartość. A jak już posiadamy to coś, ten przedmiot materialny, ideę, instytucję, rzecz wyobrażoną, rzeczywistą, no to nie chcemy tego stracić. Za żadną cenę, no właśnie nawet niekiedy za cenę życia, nie? I wtedy mówimy o wartościach takich heroicznych.
Czas oczywiście weryfikuje oceny, ale w danej chwili, gdy dokonujemy określonego wyboru, różnie potem bywa on oceniany. Mówię bardzo ogólnie tak, o przeróżnych tak. aspektach, obszarach naszego życia, ale w danej chwili, gdy się wybiera, chce się zawsze dla siebie czegoś dobrego.
Myślę, że tak, że to jest jakby wpisane w naturę człowieka, chociaż pewno by trzeba powiedzieć, że są też wydarzenia destrukcyjne. Jeśli życie jest najwyższą wartością, a dążenie do zakończenia życia, bo to też są wybory, nie? Prawda? To wtedy pewno...
Dramatyczne wybory, tak, ale tak. Też wydawać się może, że w tej danej chwili ten wybór, który kończy no tak, wszystko... Tak. Wydaje się dla tego człowieka jedynym rozwiązaniem.
Jedynym rozwiązaniem, tak. Jedynym wyjściem, tak, tak. To jest jakaś konsekwencja braku akceptacji, nie? Jest taka teza leżąca u podstaw właściwie myślenia socjologicznego, że człowiek jest istotą społeczną, a to, że jest istotą społeczną w konsekwencji oznacza, że to są takie średniowieczne kategorie jeszcze z filozofii Tomaszowej, Tomasza z Akwinu wyprowadzone. Mówi się wtedy o koniecznościach psychologicznych. Afiliacja i akceptacja. Potrzebujemy afiliacji i akceptacji, czyli przynależności do rodziny, do nie wiem, do kręgu znajomych, do państwa, do kościoła, do jakiejś struktury, ale jednocześnie akceptacji. Jeśli tej akceptacji brakuje i nie potrafimy sobie z tym poradzić, no to wtedy mamy do czynienia z tymi zachowaniami właśnie autodestruktywnymi.
Postaci przynależności do, trzy kropeczki, tak. Porządkują także i te nasze struktury wyborów.
Mhm, tak. Wydawało się, że w tym naszym kręgu kulturowym, w naszym kręgu cywilizacyjnym tą podstawą orientacji aksjologicznej związanej z przynależnością do grupy jest rodzina. Nie? To rodzina, to często tak w klasycznych No właśnie, chyba tak by trzeba teraz powiedzieć. W klasycznych definicjach, określeniach, co to jest rodzina, to często zwracało się uwagę na to, że to jest podstawowa grupa społeczna. To znaczy taka fundamentalna, taka, od której się wszystko zaczyna i której funkcje zorientowane są na odtwarzanie tych innych, szerszych grup społecznych. I poprzez rodzinę człowiek te swoje afiliacje do tamtych różnych, no bardziej czy mniej szerokich grup społecznych realizował, a często dzisiaj się mówi o kryzysie rodziny. No to właśnie, rodzina przestała być tą, ten porządek strukturalny, o którym pani zaczęła mówić. On został w radykalny sposób naruszony, co wyraża się na przykład taką tezą o tym, iż taką orientacją aksjologiczną dominującą we współczesnej kulturze jest zorientowanie na jednostkę, na indywiduum. I właściwie swoistego rodzaju egocentryzm. To jest ważne i wartościowe, co dla mnie jest ważne. I tak długo pozostajemy w relacjach z innymi, już niekoniecznie rodzinnymi, o ile właśnie zaspokojone są moje potrzeby, moje sposoby wartościowania, moje sposoby myślenia, moje style życia.
Gdy mówimy o tym skoncentrowaniu na sobie, triumfie jednostki, zbyt często miejsce dialogu zastępuje monolog.
Monolog, tak. Ja bym nawet jeszcze dodał do tego, co pani redaktor powiedziała, to zorientowanie na jednostkę to jest zorientowanie egocentryczne, co właśnie myślę, że jest podstawą rozmaitego rodzaju kłopotów czy kryzysów. Najwyraźniej widać to w odniesieniu do tej podstawowej grupy społecznej, o której przed chwileczką mówiliśmy, czyli do rodziny. Tak jak z tą aksjologiczną wichrowatością, tak samo tutaj proponuję rozróżnienie między kryzysem rodziny i kryzysem w rodzinie. Kryzys w rodzinie to zawsze był. No, ja nie bagatelizuję różnych jego jakichś radykalnych postaci, przejawów, bo jak były kryzysy polityczne, gospodarcze, przyrodnicze, no to rodzina jako cząstka społeczeństwa doświadczała to. To jest
kryzysy są oczywiste. Wpisane w proces rozwoju.
Tak, kryzysy są wpisane w proces rozwojowy. Tak na marginesie mówiąc, kiedyś był taki zjazd socjologiczny z tytułem co po kryzysie. Bardzo mnie to denerwowało, no bo jak można coś takiego wymyślić, co po kryzysie? Kryzys jest nieodłączną, tak jak pani powiedziała, nieodłączną częścią, aspektem życia społecznego, tego życia społecznego, które się nieustannie staje. Więc to nie chodzi o to, że kryzys w rodzinie, że należy temu jakoś zapobiegać i łagodzić. Chodzi o kryzys rodziny jako instytucji, jako tej podstawowej grupy społecznej, jako tej, jak pani redaktor wcześniej powiedziała, tego pierwszego uporządkowania strukturalnego, że ta podstawowa przynależność znajduje swoje alternatywy.
Socjolog nie lubi wróżyć z fusów, zanadto wybiegać ku przyszłości, ponieważ opiera oceny, wnioski na wynikach badań. Ale gdybyśmy jednak mogli pokusić się o taką refleksję, co stanowi dziś wyzwanie dla badacza socjologii moralności?
Może najpierw jeszcze o tej socjologii takiej uczonej, naukowej wróżce. Otóż mnie bliskie jest takie założenie i taki sposób myślenia, którego się nauczyłem od mojego starszego kolegi, z którego wiedzy często czerpię, profesora Janusza Maryńskiego, który wymyślił taką tezę, że socjologia to nie jest od wróżenia, to nie jest od przewidywania przyszłości, ale socjologia to jest wczesny system ostrzegawczy. Bardzo mi się to podoba. To, co wynika z badań socjologicznych, może być traktowane albo nawet i powinno być traktowane jako wczesny system ostrzegawczy. Społeczeństwo się staje. Jak się te procesy będą kształtowały, tak do końca nikt nie wie, nawet jeśli wydaje mu się, że tę wiedzę już posiadł. Zresztą socjologia się wzięła stąd, że w XIX wieku, jak August Comte tworzył ten system myślenia, to szło o to, żeby wiedzieć, po to, aby przewidywać, a jak już będę wiedział i będę mógł przewidywać, no to i podejmować działania, które pozwalają, żeby ta rzeczywistość ukształtowała się w takim kierunku, jak właśnie, jak przewiduję, żeby to było po mojemu, wedle tych założeń aksjologicznych, które są mi bliskie. Więc jeśli chodzi o socjologię i to, co wynika z badań socjologicznych, no to bardziej nie jako przewidywanie przeszłości by trzeba traktować, ale jako, no właśnie, jako pewien wczesny system ostrzegawczy, który podpowiada, że no być może warto zająć się jakimiś kwestiami albo spróbować je ochronić. To na przykład to, o czym cały czas mówimy, o tej relacji między egocentrycznie pojmowaną indywidualizacją, a jakąś formą budowania relacji społecznych, które zakładają jednak pewną odpowiedzialność za te relacje i swoistego rodzaju prospołeczność. Nie da się budować życia społecznego wyłącznie na egocentrycznie budowanych relacjach, bo to doprowadza do destrukcji społecznej.
I też ten krok w stronę drugiego. Nie wystarczy uznać fakt istnienia, nie wystarczy nie szkodzić.
Tak, ale trzeba zaakceptować też ten inny sposób myślenia.
I co więcej, wsłuchać się w jego rację.
Tak, dokładnie, tak. Bo tylko w ten sposób można budować społeczność jako wspólnoty myślenia, nie? Wspólnoty kultury.
Człowiek w świecie aksjologicznej wichrowatości, znów to pojęcie nam powraca ta nasza współczesna podróż przez życie pośród aksjologicznej wichrowatości, to zwracając uwagę na obecne realia, czy tutaj mamy częściej drogę znaczoną porażkami czy zwycięstwami? Gdybyśmy napisali ja, ty, czyli myślimy o dialogu.
Odpowiedź byłaby uzależniona od perspektywy, którą przyjmiemy. Jeśli perspektywę makrospołeczną, czyli taką globalną, no to zwracamy uwagę na to, że te relacje między ludźmi, między grupami społecznymi, one prowadzą w kierunku takiej szerzej rozumianej dezintegracji społecznej albo brakiem współpracy. Natomiast, i to wtedy trudno by można mówić o sukcesach. Natomiast jeśli przyjmiemy perspektywę indywidualną, ja to tak widzę, to zależy od indywidualnych projektów życia, ale wydaje się, że jest wiele takich przypadków zachowań współczesnych, które wskazują na rozmaitego rodzaju porażki. Porażki w tym wymiarze życia osobistego, no to oczywiście przekłada się też na te wymiary
społecznego
wymiary
życia.
Tak, społeczne, wymiary życia zbiorowego. Może to jest kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że takimi wskaźnikami albo wymiarami porażki, widzialnymi sygnaturami tych porażek są wszystkie te sytuacje, w których okazuje się, że te przypadki budowania wspólnoty, budowanej na relacjach emocjonalnych, one się rozpadają, że ludzie nie są w stanie wytrzymać ze sobą. Właśnie nie są w stanie pokonać kategorii egocentryzmu, nie? I dochodzi do banalizacji. Banalizacji sytuacji, w których coś, co wydawało się trwałe, potem się rozpada. Czasem się bardziej rozpada, zanim się jeszcze założy. To byłby jeden z tych wymiarów, które pokazują pewną kondycję kulturową. A inny jeszcze może bardziej drastyczny to są te wskaźniki zachowań autodestruktywnych, które oczywiście nie mają, na szczęście, nie mają takiego wymiaru masowego, ale jednocześnie no, wiele wskazuje na to, że zwłaszcza w środowisku młodych ludzi, oni nie potrafią sobie znaleźć miejsca dla siebie i pozostają te rozwiązania, albo próby w każdym razie, rozwiązań ekstremalnych.
Dynamizm naszym wyborom towarzyszy i też funkcjonujemy w takim, a nie innym świecie. Nie chcę, żeby znowu się oberwało naszej współczesności, bo...
No nie jasne, tak, oczywiście.
Panie profesorze napisał o aksjologicznej wichrowatości. Filozof Józef Tischner pisał o błądzeniu w żywiole piękna. Te rozmaite impulsy, doświadczenia są wpisane w nasze życie, a jednak nie przywykliśmy do tych zaskoczeń, do tego dynamizmu na tyle, żeby jednak obronną ręką, można powiedzieć, wychodzić z tego. Co może być przyczyną?
No, przyczyn pewno jest wiele, natomiast zacznijmy od przypomnienia tezy, która już tutaj się pojawiła, że społeczeństwo jest zawsze w procesie stawania się. To nie jest nigdy tak, że mamy do czynienia z odtwarzalnością sytuacji, nawet jeśli mówimy o dziedzictwie kulturowym, o transmisji kultury. Natomiast to, co jest w moim przekonaniu charakterystyczne, co w takim sensie, w takim wymiarze nie miało do tej pory znaczenia, albo nie występowało i w związku z tym też nie miało znaczenia, no to są te wszystkie nurty współczesnego życia, które są konsekwencją rewolucji technologicznych w sferze komunikacji, w sferze budowania relacji między ludźmi poprzez styczności pośrednie, zapośredniczone, no właśnie, nazwijmy to internetem. To internet to jest oczywiście kategoria ogólna, ale idzie o to, że relacje czy budowanie społeczeństwa dokonywało się zawsze poprzez spotkania. Społeczeństwo powstaje wtedy, kiedy człowiek spotyka drugiego człowieka. Spotyka drugiego człowieka i coś mu opowiada o swoich doświadczeniach, emocjach, dzieli się swoją wiedzą. Budowanie relacji było zorientowane poprzez styczności bezpośrednie, albo w każdym razie na nich się zasadzało. Jasne, że im bardziej te struktury się powiększały, były coraz większe, no to ta możliwość bezpośrednich relacji oczywiście, że była marginalizowana albo wręcz uniemożliwa. Natomiast to, co jest istotne dla współczesności, to są relacje pośrednie, zapośredniczone poprzez internet, poprzez te wszystkie formy komunikacji, które w gruncie rzeczy nie angażują całego człowieka, tylko jakiś jest aspekt jego osobowości, bo tak jak my teraz spotykamy się w studio, to są relacje bezpośrednie, oddziałujemy na siebie całokształt swojej osobowości społecznej wszystkim, natomiast poprzez internet, poprzez te różne komunikatory widzimy siebie w jakimś aspekcie, takim, który jest nam pokazany przez przez tego wykreowany drugiego.
Wykreowany,
oczywiście, wykreowany, nie, no tak jak z fasadą, nie? Jest takie pojęcie osobowości fasadowej, czyli taki na pokaz, to tak trochę jak z kamienicą, która na zewnątrz jest piękna, ale w tym podwórku już czasem no, strasznie bywa, nie? Więc to jest tak. Drugi aspekt tej nowej rzeczywistości społecznej, tego nowego wymiaru kształtowania się życia społecznego, to jest synchroniczność relacji. Jednoczesność relacji. Do tej pory właściwie przez pokolenia to budowanie rzeczywistości społecznej, to komunikowanie ze sobą, budowanie relacji społecznej rozciągnięte było w pewnych układach czasowych, w pewnych strukturach czasowych. Dzisiaj to wszystko jest naraz, natychmiast. Może psycholog by się zgodził z taką tezą. Brakuje nam umiejętności, przede wszystkim właściwej reakcji, bo brakuje dystansu, brakuje tego namysłu, który jest niekiedy konieczny, aby ocenić, aby przemyśleć. Synchroniczność relacji i taka ich uniwersalność właściwie staje się wartością autoteliczną samą w sobie. Czasem się zdarza, że student do mnie napisze i po 2 godzinach pisze drugiego maila, bo ja jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć. Nie zdążyłem, bo akurat na przykład byłem na katedrze i miałem wykład czy jakiekolwiek zajęcia. Zaraz, natychmiast, od razu. No właśnie, nie ma czasu na refleksyjność, na namyślenie, na ocenę. Tu chyba się trochę gubimy.
Jeśli spojrzymy na rzeczywistość i przeróżne zależności, w których współuczestniczymy i spojrzymy na naszą codzienność jako proces, który współtworzę, na przeszłość nie będę patrzeć wyłącznie jako czas dokonany, to wtedy jednak jest większa szansa, prawdopodobieństwo i też nasza taka siła napędowa dla nas, że wybiegam ku jutru z nadzieją na to, że tak, oceniam przeszłość, wyciągam wnioski, czemuś mogę zapobiegać, coś mogę inicjować.
No tak, ale to zakłada, ten model życia zakłada no właśnie zadomowienie czy zakorzenienie, z którego czerpie się wiedzę, mądrość, doświadczenia po to, aby to wszystko jakoś odnieść do współczesności i budować przyszłość. Natomiast właśnie cały czas rozmawiamy o tym, że ta aksjologiczna wichrowatość to jest uwolnienie się, to jest też uwolnienie się od doświadczenia albo zadomowienia i zakorzenienia i otwarcie się na teraźniejszość albo skupienie się na teraźniejszości bez pytania o przyszłość. Natomiast to jest dla mnie fascynujące. W latach chyba 50., pierwsza połowa XX wieku, antropolog amerykański pani Margaret Mead wymyśliła taką koncepcję trzech typów kultur. Takich kultur prefiguratywne, kofiguratywne i postfiguratywne, no taka terminologia, ale chodziło o to, że te przemiany społeczne oglądane właśnie z perspektywy połowy XX wieku, a może nawet i pierwszej połowy XX wieku, one pozwalały na zrekonstruowanie takich trzech typów kultur. Kultury, w której zachowywane jest dziedzictwo przeszłości, no to są kultury feudalne, najogólniej. Potem te typy kultur, właściwie uczymy się od rówieśników, bo wiedza naszych rodziców już do niczego nie jest podobna, bo te przemiany technologiczne idą tak szybko, albo dokonywały się tak szybko, że nie było czego się uczyć od mamy czy od ojca. Więc trzeba się było uczyć od rówieśników. Ale to, co jest najbardziej fascynujące, to jest ten trzeci typ kultur, w którym trzeba się uczyć od dzieci. Kultura przyszłości, w której uczymy się od tego najmłodszego pokolenia, jak zachować się w teraźniejszości, jak zrozumieć. No, najprostszym przykładem jest sytuacja, w której zepsuje się telefon komórkowy albo internet i ci starsi pytają wtedy tych młodszych, a weź mi tu napraw albo powiedz, jak to dalej uruchomić. Uczymy się. Chodzi o to, że uczymy się od tych, którzy doświadczają tej nowej rzeczywistości, nowej kultury, no może najbardziej bliski sposób, najbardziej zrozumiały dla nich sposób, a mniej zrozumiały dla pokoleń starszych. To jest wciąż ta sytuacja, w której model kultury, model kulturowy społeczeństwa zbudowany na no nawet i takiej refleksyjnej transmisji międzypokoleniowej zostaje zatrzymany albo nawet przerwany.
O sztuce wyborów i obserwacji czujnej w świecie aksjologicznej wichrowatości opowiadał nam dziś profesor Wojciech Świątkiewicz, socjolog z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję państwu za uwagę, za słuchanie.